żarty i inne kłopoty.
Dzień dobry, z tej strony Zuza Ogrodowczyk, biolog i zoopsycholog. W dzisiejszej audycji porozmawiamy o symbolice przyrodniczej, z jaką możemy się spotkać w trakcie Świąt Wielkiej Nocy. Zapraszam już za chwilę.
Psy, koty i inne kłopoty.
Święta Wielkanocne to czas, który podobnie jak Boże Narodzenie posiada wiele tradycji kultywowanych w polskich domach. Wiele z nich ma swój początek jeszcze w odległych czasach, między innymi starożytnego Rzymu i Grecji, o czym będę jeszcze dzisiaj mówiła. Natomiast głównym tematem audycji będzie jednak symbolika przyrodnicza, szczególnie temat zwierząt i roślin, które każdego roku towarzyszą nam oczywiście w czasie tych wiosennych świąt i które są bezpośrednio związane z wierzeniami religijnymi. 61 8654 654. Nie zapominajmy o tym, że możecie do nas dzwonić, do mnie dzwonić i zadać pytanie na temat swojego ukochanego zwierzaka, psa lub kota lub innego jeszcze gatunku. 61 8654 654. A jeżeli macie ochotę zadać pytanie na osobności, to możecie do mnie napisać na Facebooku Psy, koty, inne kłopoty, Zuza Ogrodowczyk. Wystarczy to wpisać, no i na pewno mnie znajdziecie. Możecie wtedy zadać mi pytanie właśnie w wiadomości prywatnej. Za naszymi oknami, no, już wiosna króluje, no i chociaż pogoda na te święta nie napawa zbyt wielkim optymizmem, bo rano naprawdę było chłodno, jak wyszłam z psem, no, temperatury mogłyby być wyższe, to jednak kwitnące kwiaty oraz pojawiające się na drzewach i krzewach liście sprawiają, no, że czujemy już się jedną nogą w tym letnim cieple. Dawniej symbolika kolorów miała ogromne znaczenie dla ludzi, dlatego ceniono głównie te, które obrazowały mające się niedługo pojawić zmiany. A tymczasem mamy telefon, może go odbierzemy. Tak, słucham?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani Zuzo, ja tam do pani napisałam.
Tak.
Odnośnie, chciałam się dowiedzieć, w jakim czasie po okoceniu kota można go wykastrować?
Mhm, dobrze, już pani odpisuje w takim razie. Znaczy się, odpowiadam oczywiście na antenie. Jeżeli chodzi o sterylizację kotki po tak naprawdę ciąży, no to podstawową wiedzą jest to, żeby udać się do dobrego weterynarza, który tak naprawdę określi, w którym momencie można kotkę wysterylizować. Nie wolno tego zrobić zbyt szybko. Kotka musi się zregenerować po całej ciąży i tak naprawdę najważniejsze jest to, żeby po prostu zapytać o to weterynarza, ponieważ to on będzie o tym decydował. Być może będzie to po kolejnej już rójce, a być może weterynarz zdecyduje, że trzeba to zrobić, że można to zrobić wcześniej. Ja takiej wiedzy weterynaryjnej niestety nie mam, ponieważ weterynarii nie studiowałam, dlatego w takich sprawach weterynaryjnych zawsze będę was odsyłała do właśnie, no, specjalisty tak naprawdę. Wracamy sobie teraz do symboliki kolorów, która no, miała znaczenie dla ludzi. Tym sposobem to właśnie tak naprawdę kolor zielony, który kojarzy nam się z wiosną, stał się jednym z najważniejszych dla człowieka, szczególnie oczywiście w kwestii religijnej. Miał on symbolizować nie tylko budzącą się do życia przyrodę, a co za tym idzie wegetację roślin, płodność, nieśmiertelność i odrodzenie po czasie zimowym, ale także zmiany na lepsze, nadzieje, zbawienia i oczywiście zwycięstwo życia nad śmiercią. W kościele zielony kolor szat oznacza niedzielę zwykłą, natomiast Wielkanoc kapłani zakładają te szaty w kolorze śnieżnej bieli, ponieważ biały kolor to symbol tak naprawdę niewinności, czystości, ale także odkupienia, zbawienia i odrodzenia. Sam Jezus po zmartwychwstaniu przedstawiany był właśnie w bieli, a białe szaty posiadają również jego anioły. Czasami biel zastępowana była srebrem, srebro kojarzy nam się głównie z księżycem, a kiedyś było również związane z ofiarami ze zwierząt. Dawniej bardzo ważne w przypadku obrzędów religijnych. Mimo że w religii chrześcijańskiej nie składa się już ofiar, to często robiono to na przykład w starożytnym Rzymie, gdzie zwierzęta musiały mieć biały kolor futra. W ofierze składano na przykład barany, białe oczywiście, oraz białe byki, a nawet, słuchajcie, białe konie. Najbardziej znanym z tych zwierząt symbolem Wielkanocy jest oczywiście baranek. Zgodnie z jego kolorem ma on przedstawiać niewinność, oczywiście mowa o bieli, przebaczenie również oraz dobroć. W religii chrześcijańskiej biały baranek jest symbolem Jezusa Chrystusa. Dzięki badaniom naukowców wiemy, że owce były tak naprawdę pierwszymi zwierzętami, które udomowiono, które człowiek udomowił. Co ciekawe, ich proces domestykacji miał dwa oddziały etapy. Najpierw udomowiono owce około 11 tysięcy lat temu, a potomkami tych osobników są obecnie hodowane mocno włochate rasy owiec, na przykład te, które możemy zaobserwować odwiedzając Szkocję. Drugi raz udomowiono owce około 8 do 9 tysięcy lat temu w południowo-zachodniej części Azji, w Iranie i Iraku. Według badaczy odbyło się to w epoce brązu, czyli zanim człowiek jeszcze rozpoczął osiadły tryb życia, a więc zwierzęta te tak naprawdę wędrowały z człowiekiem, no i oczywiście zawsze były wszechstronnie użytkowane, dostarczały wędrowcom mięsa, dostarczały skór, z których można było zrobić czy to posłania, czy to ubrania, no ale też jeżeli mowa o ubraniach, nie zapomnijmy, że owce to wełna, prawda? A jeżeli chodzi o jedzenie, to i mleko. No a więc można powiedzieć, że były czymś, co zastępowało do pewnego stopnia, no taki sklep, prawda? No bo wszystko mieliśmy tam u tych owiec, a dodatkowo owce to są zwierzęta, które za wiele nie wymagają, dzięki czemu ich hodowla również wtedy była naprawdę prosta. Dzięki wcześniejszym wierzeniom utrwalił się w naszej świadomości jakby ten baranek jako uosobienie szlachetnej ofiary. Ofiary tak naprawdę z jednorocznego baranka, nie posiadającego żadnej skazy, w cudzysłowie, były na przykład domeną Żydów, którzy spożywali go w święto Paschy. To jest święto Paschy, spożywano mięso z takiego barana. Ofiara ta miała ponoć oczyścić oczywiście te osoby z grzechów. Nawiązaniem do tego obyczaju, które do dziś możemy zauważyć w niektórych polskich domach, jest oczywiście stawiany na stole biały, gipsowy, uwaga, baranek z pomalowanymi na złoto kręconymi rogami. My oczywiście bardziej znamy symbolikę uwidaczniającą się w baranku z masła, albo też w cukrowym baranku, które dzisiaj zaniesiemy do święconki. Tutaj jeszcze a propos tego gipsowego baranka, to warto dodać, że zwierzęta, które ówcześnie miały być przeznaczane na ofiary, miały malowane rogi właśnie na kolor złoty. Stąd stawiony na stole biały gipsowy baranek ma pomalowane na złoto rogi. Jeśli chodzi o inne wierzenia, to baranki ofiarowane były na przykład w starożytnym Rzymie w ramach na przykład zaślubin, po to by młode małżeństwo wiodło dostatnie życie i bardzo szybko, bez problemów doczekało się dzieci. Starożytni Grecy natomiast w trakcie ważnego dla nich święta, czyli Dionizjów Wielkich, składali w ofierze baranka, który miał symbolizować ich boga Dionizosa, mającego z kolei symbolizować zbawienie. Teraz czas na krótką przerwę, moi drodzy. Ja sprawdzę pytania od Was, a tuż po niej opowiem Wam, jaką symbolikę miało jajko.
Psy, koty i inne kłopoty.
Dzisiaj rozmawiamy sobie o przyrodniczej symbolice związanej ze świętami wielkanocnymi. Przed przerwą powiedzieliśmy sobie o kolorach, o tych dwóch najważniejszych kolorach, białym i zielonym, a także o tak wielkanocnym baranku, który kojarzy nam się oczywiście ze zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa. Teraz troszeczkę o jajach, no a tak naprawdę jeżeli jaja to kury, bo drugim symbolem, który kojarzy nam się ze świętami wielkanocnymi, jest właśnie jajo. Posiadanie potomstwa w przypadku kur, czyli właśnie tych jajek, to poważna sprawa, dlatego ptaki z należytą uwagą podchodzą do składania jaj. Wydaje się, że traktują je jak swoisty rytuał, bo okazuje się, że kura lubi składać jaja o podobnej porze każdego dnia, a dodatkowo stosuje się do całego systemu powtarzalnych zachowań. Przespacerować się w okolicy gniazda, przysiąść na gnieździe, znów gdzieś tam wyjść, rozprostować skrzydła, znowuż usiąść, no a właściwie wygodnie się rozsiąść, no i wtedy dopiero schłodzić jajo. Zupełnie tak, jakby co dzień musiała sprawdzić, czy wybrane gniazdo jest miejscem nadal bezpiecznym i odpowiednim dla jej młodych. Dodatkowo kura obraca złożone jaja wcześniej 5 razy na godzinę, aby odpowiednio je dogrzać z każdej strony. Co więcej, gdacze do swoich niewyklutych jeszcze piskląt, które odpowiadają jej piszcząc między sobą, no i w ten sposób uczą się odróżniać głos matki od innych kur. Jeżeli chodzi o to obracanie jaj, to właśnie dlatego te maszyny, które same jaja w piskaki wykluwają się z jaj dzięki nim, no to one też te jaja właśnie stale obracają. One muszą być dogrzane. Kura jest matką, która bardzo poświęca się dla swoich młodych. Jeśli ma wątpliwości co do anonimowości miejsca, potrafi nie jeść, nie pić, aż do czasu, gdy w jej ocenie zagrożenie minie. Oczywiście opiekuje się wówczas swoimi jajkami. Małe, puchate figurki kurek możemy obecnie kupić w niemal każdym sklepie, no a potem oczywiście ozdobić nimi nasze wielkanocne stoły. Samo jajo jest według wierzeń symbolem odrodzenia i ogólnie powrotu do życia na ziemi, a więc pojawienia się też wiosny. Dodatkowo ma dawać życiową siłę oraz też oczywiście płodność. Dawniej, w starożytności, przed powstaniem metod naukowych pozwalających badać niektóre zjawiska, dla zwykłego człowieka zamiana zwykłego jaja w żywe zwierzę, w piskle, była czymś niesamowicie dziwnym, no i oczywiście owianym sporą tajemnicą. Było ono symbolem reinkarnacji, a więc dawało nadzieję na to, że w przyszłości, po śmierci, można się będzie jeszcze odrodzić właśnie z takiego jaja. Powstało wówczas wiele przedziwnych teorii na temat tego, co jajo przyniosło do naszego świata, a nawet teoria tego, że cały wszechświat, a więc gwiazdy, planety, a przede wszystkim najważniejsze wtedy Słońce i Księżyc, wywodzą się właśnie od jaja. No, w związku z tak licznymi mocami, jakie przypisywano zwykłemu jajku, nie dziwi fakt obecności jaja jako ważnego symbolu w obrzędach religijnych. W naszych koszyczkach przygotowanych do święcenia wprost nie może zabraknąć jajek, a wielu z nas będzie dzisiaj wykonywało też ozdoby z nich, właśnie zwane pisankami. Już 5000 lat temu ludzie tak naprawdę wiedzieli, jak ozdabiać jajka i nanosić na nie przepiękne rysunki. Nieco później wzmianki o kolorowaniu jajek pochodzą z terenu obecnego Egiptu, Persji czy też Chin. Darowanie takich pięknych, pokolorowanych jaj związane było z nadejściem wiosny. Misternie ozdobione skorupki pokryte były wówczas miniaturowymi kwiatami wiśni, chryzantem czy też ptaków. Dla Egipcjan motywem przewodnim na jajach były wizerunki znanych wtedy osób oraz skarabeuszy. Symbol jaja umieszczano także w grobowcach egipskich i rzymskich jako znak tak naprawdę nadziei na powrót do życia. Na ziemiach polskich najstarsze pisanki pochodzą z końca X wieku. Odnaleziono podczas wykopalisk archeologicznych w pozostałościach ogrodu na opolskiej wyspie Ostrówek. Wzór wówczas rysowano na nich roztopionym woskiem, a następnie wkładano je do barwnika zrobionego z łupi z łupin cebuli, ochry lub też innych, które nadawały im brunatno-czerwoną barwę. Jako narzędzie do pisania używano szpilek, igieł, kozików, szydeł, słomek i drewienek. Obecnie ozdobne jaja mają różnobarwne desenie i powstają w wyniku różnych technik, na przykład oklejania kawałkami kolorowego papieru, malowania farbami lub też oklejania kolorowymi sznureczkami. Następnym symbolem, który jest niezwykle ważny też, jeżeli chodzi o Wielkanoc, jest zając. Zanim ten zając, szarak, zniknie z naszych polskich łąk i zacznie kojarzyć się tylko z Wielkanocą, warto uzmysłowić sobie, że ten zwierzak jest naprawdę niezwykły. Zapytacie pewnie, dlaczego miałoby zniknąć? Otóż populacja zajęcy od wielu lat niestety systematycznie maleje. Według portalu Wikipedia ponad 3 miliony osobników żyjących w Polsce w latach 80. zostało ukrócone do niespełna 500 000. Głównie oczywiście jest to sprawa drapieżników, na przykład lisów, które zaczęto szczepić przeciwko wściekliznie. Szczepionka zatrzymała wściekliznę i jednocześnie zwiększyła liczebność lisów, głównych wrogów zajęcy. Mimo to szarak ciągle uważany jest za szkodnika, no a to przecież taki sympatyczny i niezwykły zwierzak. Zające są wyłącznie roślinożerne, piją wodę ze zbiorników sporadycznie, najczęściej wystarcza im rosa z roślin, którymi się żywią. Wiosną i latem spożywają niewielkie nadziemne części roślin, a jesienią mogą zjadać korzonki lub inne wydobywane z podziemia pokarmy roślin. W zimie obgryzają gałązki drzew i krzewów, a wczesną wiosną zjadają młode pędy. Zające szaraki nie kopią nor. Śpią w wciśniętych podczas leżenia nieckach, które nazywa się kotlinkami. Odżywiają się zarówno dzień, jak i w nocy. Zajączek wielkanocny, w innych kulturach również króliczek oczywiście, to zdecydowanie jeden z najbardziej przyjaźnie wyglądających symboli, a jednak historia tego zwierzaka w wierzeniach religijnych jest nieco inna niż mogłoby się spodziewać. Oczywiście zając jest symbolem wiosny i Wielkanocy, natomiast w starożytnych wierzeniach przypisywano mu raczej negatywne cechy, takie jak na przykład rozwiązłość, brak porządku, lubieżność, brak zasad, brak powściągliwości. Jest to oczywiście związane z zachowaniami, jakie w biologii towarzyszą zającowi oraz też królikowi. Są to zwierzęta, które w krótkim czasie mogą się bardzo szybko rozmnożyć, no a te miłosne zapędy uczyniły je uosobieniem bóstw związanych z erotyką. W słowiańskich wierzeniach płodność zajęcy wiązano na przykład z obfitością, wiązano z pomnażaniem dóbr, co znajdywało wyraz w rytuałach mających zapewnić urodzaj, no aby nieco złagodzić obraz zająca jako nieprzyjaznego rozpustnika. No i zaczęto malować go na obrazach pod stopami Maryi Panny, co miało symbolizować rezygnację zwierzęcia z dzikiej swobody i całkowite oddanie się Matce Jezusa. Obecność białego zajączka na świątecznym stole jest zatem usprawiedliwiona w całości, a obecnie zając stał się symbolem biednych, słabych i pokornych. Zające i jajka w odniesieniu do Wielkanocy mają ze sobą troszeczkę wspólnego. To przecież właśnie zajączek przynosi prezenty, którymi na większości kartek wielkanocnych i obrazków są na przykład czekoladowe jajka. Najstarsze źródła jednak łączące z symboliką jajka wielkanocnego zajączka pochodzą z końca XVII wieku. Skąd to połączenie się wzięło? Przecież zające jajek nie znoszą, no i w takim kontekście bywa też ukazywane owy ssak. Wyjaśnień takiego połączenia mamy kilka. Po pierwsze jest to związane ze zwyczajami podatkowymi, kojarzenie go z nadejściem wiosny, czy też utożsamianiem zająca z tym stworzeniem, które według rodziców właśnie przynosi dla dzieci pisanki jako drobne upominki. Zazwyczaj jednak przynoszenie prezentów przez zająca przepraszam, zwyczaj oczywiście przynoszenia przez zająca prezentów przybył do nas od zachodnich sąsiadów. Według niemieckiej tradycji, bo to właśnie z Niemiec ta tradycja pochodzi, wielkanocny zając chodzi z koszyczkiem wielkanocnym i zostawia drobne upominki lub słodycze w pierwszy dzień świąt wielkanocnych. Prezenty schowane są w koszyczkach ukrytych w domu lub ogrodzie, wyścielonych pociętą na paski zieloną bibułą. Co ciekawe, popularność symbolu zająca znacznie wzrosła wraz z pojawieniem się kartek pocztowych ze świątecznymi życzeniami, a jeszcze dodam, że w Wielkopolsce czasami zajączek przychodził w Wielki Czwartek. W Anglii mamy do czynienia z króliczkiem wielkanocnym, czyli Easter Bunny. Królik również chowa słodycze po ogrodzie, natomiast w Australii, gdzie króliki są ogromnym, sprowadzonym przez Europejczyków problemem, gatunkiem inwazyjnym, narodziła się ciekawa inicjatywa, aby zastępować króliczka wielkanocnego wielkouchem wielkanocnym. Wielkouch to rodzaj ssaka należącego do torbaczy, który jest naturalnym gatunkiem dla tego kontynentu. Z wyglądu przypomina słynnego ryjka z Muminków, czyli połączenie maleńkiego kangura z królikiem. Teraz czas na krótką przerwę, a po niej opowiem o wiklinowym koszyku. Skąd się wzięła ta tradycja?
Psy, koty i inne kłopoty.
Obiecałam wam wiklinowe koszyczki, koszyczki wielkanocne, które są nie tylko powiernikami zajęczych prezentów, ale przede wszystkim produktów przeznaczonych do poświęcenia właśnie dzisiaj, a więc w Wielką Sobotę. Koszyczki dawniej były robione tylko z wikliny, a sposób ich plecenia był przekazywany z pokolenia na pokolenie. Tak naprawdę plotły je głównie kobiety. Wiklina w koszyczkach wielkanocnych była tworzona głównie z wierzby purpurowej, a wierzba generalnie na przestrzeni wieków miała bardzo zróżnicowaną symbolikę. Z jednej strony przez starożytnych Greków uważana była za związaną z życiem, a z drugiej według mitologii rosła u bram podziemnego świata związanego z martwymi. W średniowieczu symbolizowało czystość przedmałżeńską, natomiast Żydzi uosabiali ją z symbolem Bożej łaski oraz mądrości i radości, a jej gałązki wykorzystywano do ozdoby domów podczas kilku świąt. W pewnym momencie stała się także nieprzyjemnym symbolem związanym z oddziaływaniem złych mocy i działalnością czarownic. Na szczęście jednak przeważyło pozytywne znaczenie łączące wierzbę ze wschodem słońca, z wodą i księżycem, z wytrwałością, ze zdolnością do odradzania i w końcu ze zmartwychwstaniem. Dzięki temu zaczęto tworzyć z jej gałązek ozdobne palmy wielkanocne, które wykorzystywano oczywiście w ramach Niedzieli Palmowej, która co ciekawe, dawniej była nazywana też niedzielą wierzbową. Poza tym gałązki te służyły w wielkanocny poniedziałek do obrzędowego święcenia pól uprawnych oraz do sprowadzania deszczu i ochrony przed piorunami oraz powodziami. Stąd właśnie tradycja lanego poniedziałku. Każdemu lany śmigus dygus tak naprawdę kojarzy się nie tylko z oblewaniem, powinien się kojarzyć nie tylko z oblewaniem wodą, ale także ze smaganiem po nogach witkami wierzbowymi lub wiązkami palmowymi, co kiedyś faktycznie było kultywowane. Jeżeli chodzi o kolejny symbol, lany poniedziałek jest związany również z jeszcze jednym bardzo ważnym dla chrześcijan wydarzeniem związanym z wodą. Otóż dawniej wodę święcono tylko i wyłącznie w Wielkanoc. Oznaczało to oczywiście, że kapłani musieli mniej więcej przewidzieć, ile wody będzie potrzebne, a ile dodatkowo ile wody będzie potrzebne na cały rok, a dodatkowo chrzcielnice budowane w tamtych czasach miały naprawdę duże, imponujące rozmiary. Wszystko po to, by pomieścić święconą wodę na cały rok katolicki. Dodatkowo chrzcielnice posiadały również pokaźne, ciężkie pokrywy, które miały chronić przed zanieczyszczeniem, profanacją, a przede wszystkim przed kradzieżą. Woda święcona była bardzo cenna, a fakt, iż iż była w deficycie ze względu na święcenie raz do roku, powodował, że wiele osób ostrzyło sobie na nią zęby. Kapłani bardzo bali się tego, że poświęcona woda zostanie wykorzystana w obrzędach magicznych. Obawa była w pełni uzasadniona, ponieważ od niepamiętnych czasów wodę uważano za podstawę wszech rzeczy i materię pierwotną. Święcona woda miała symbolizować moc uzdrawiania, przeobrażenie, oczyszczenie, źródło życia, odrodzenie ducha i ciała, zmartwychwstanie, a także płodność. Nie bez kozery używana jest w trakcie chrztu świętego. Z punktu widzenia biologicznego woda to życie, a bez niej ani my, ani zwierzęta, ani rośliny nie jesteśmy w stanie przetrwać. W obliczu suszy, jaka w związku ze zmianami klimatycznymi nawiedza nasz kraj, warto zastanowić się nad zużyciem wody, szczególnie tym niepotrzebnym. Kolejnym symbolem, który raczej nam nie kojarzy się z Wielkanocą, jest owoc granatu. Granat jest owocem, który właśnie w Polsce słabo się kojarzy z Wielkanocną niedzielą, ponieważ pochodzi z Azji Zachodniej. Natomiast już w starożytnej Grecji owoce granatu wypełnione nasionami symbolizowały obfitość i płodność. Tym niemniej jest w chrześcijaństwie symbolem zmartwychwstania i nowego życia. Skąd takie powiązanie? No, wiąże się to z mitologią grecką, w której Persefona, córka Zeusa, i Demeter, bogini żniw, została porwana przez Hadesa do podziemnego świata, gdzie przypadkowo zjadła 4 nasiona granatu. Okazało się, że te nasiona były przeklęte. Spowodowało, że Persefona nie mogła opuścić na zawsze podziemnego królestwa. Musiała spędzać w nim 4 miesiące rocznie, po jednym za każde zjedzone ziarno. Matka Persefony zdecydowała, że okaże gniew, nie pozwalając, żeby na ziemi cokolwiek rosło w trakcie 4 miesięcy w roku, kiedy Hades więzi jej córkę. Kiedy Persefona wracała do rodziców, następowała wiosna. Właśnie w oparciu o ten mit chrześcijanie uznali granat za symbol zmartwychwstania i nowego życia. Podobnie szokującym symbolem jest pantera, która w średniowieczu była symbolem śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Stało się tak za sprawą wierzeń, jakoby pantera po zjedzeniu upolowanej ofiary udawała się do jaskini, gdzie miała spędzić na odpoczynku 3 dni, a potem wyjść. Uważano także, że pantera wychodząc rozprasza wokół siebie piękny, uzdrawiający zapach, co powiązano ze zmartwychwstaniem. W niedługim czasie jednak obalono mity dotyczące zachowań pantery, a ona sama przestała być symbolem Wielkanocy i została uosobieniem potęgi, odwagi i dumy, ale także krwiożerczości, okrucieństwa, pychy, a nawet rozwiązłości i szeroko pojętego grzechu. W średniowiecznej symbolice zmartwychwstania był też inny kotowaty – lew. Jak można się domyślić, tutaj i również ludzie puścili naprawdę mocno wodze fantazji, wymyślając ciekawą historię, za pomocą której zwierzę to zyskało religijną wartość w nasze święta. Według wierzeń lwiątka miały się rodzić martwe i dopiero po 3 dniach zmartwychwstawały za sprawą ożywczego ryku lub tchnienia lwiego ojca. Trzeba przyznać, że naprawdę ciekawa symbolika, ciekawa historyjka. Teraz przejdę do symboliki bardzo ważnej substancji, która miała zachować wszystkich ludzi od zepsucia. Mowa oczywiście o soli, która niegdyś była bardzo cennym i rzadkim towarem. Co ciekawe, sól jako substancja esencjonalna dodawana była do wszystkich ofiar składanych Bogu. Między innymi posypowano nią zwierzęta ofiarne, o których wspomniałam wcześniej. Jej symbolika to przede wszystkim nieśmiertelność. Miała ona w sobie według wierzeń pierwiastek boski, a także zwiastowała zdrowie, płodność, oczyszczenie i trwałość. W starożytności istniało przekonanie, że człowiek, który otrzymał w darze sól, utrzyma w równowadze wszystkie swoje emocje, a ciało pozostanie zdrowe przez naprawdę długi czas. Sól miała zapewnić zarówno dobry kontakt człowieka z bogami, jak i umacniać stosunki międzyludzkie na zasadach honoru, szacunku, ale także gościnności. Obecnie sól jest także elementem naszych koszyczków, które dzisiaj zaniesiemy do święcenia, a jej obecność jest w pełni uzasadniona. Ma ona chronić przed zepsuciem wszystkie potrawy, które mamy w tym koszyczku, które są symbolem oczywiście innych, które będziemy jedli przez cały rok. Czyli co za tym idzie, ma ona również tutaj symbolizować, nie symbolizować, tylko ma ona uchraniać nasze plony na przykład przed zniszczeniem, a także przed zepsuciem uchronić nas samych. Czyli tak naprawdę zachować nas w zdrowiu. Co jest dosyć ciekawe, biorąc pod uwagę fakt, że sól określana jest czasami mianem białej śmierci. Teraz, skoro powiedziałam już troszeczkę o soli, to warto jeszcze wspomnieć o ściśle związanym z nią chlebie, który dla religii chrześcijańskiej ma naprawdę bardzo duże znaczenie. Dawniej chleb z solą podawano przy okazji składania ważnych przysiąg lub ślubowań. Działo się tak na przykład na starożytnym wschodzie. Zresztą dzisiaj w przypadku naszych obrzędów weselnych również jest taka tradycja, by witać z solą i chlebem. Główna symbolika chleba powiązana jest jednak ze składaniem ofiary i tak naprawdę ciałem bóstwa, czyli białym chlebem. W kulturach, które czciły bóstwa urodzaju, czciły też zboża, wierzono, że jedząc chleb zyskuje się odrobinę boskiej mocy, no ponieważ tak naprawdę Bóg pochodzi od tego chleba. Natomiast w starożytnym Egipcie oraz u Żydów właśnie chleb stanowił typową ofiarę składaną Bogom, co wydaje się być o wiele delikatniejsze, można powiedzieć do pewnego stopnia lepsze, niż składanie ofiar ze zwierząt. Tak więc chleb znajdował się naprawdę na wysokiej pozycji, która wynikała z tego, że był on jednym z podstawowych darów sił wyższych, oddających w nim człowiekowi cząstkę siebie, a jednocześnie ludzie składali go w ofierze jako ważny i uświęcony wytwór własnych rąk. No bo przecież kiedyś chleba się jakby nie robiło w fabrykach, chociaż również i dzisiaj głównie chleb pieczemy ręcznie. Chleb, jak wiadomo, często robiony był z pszenicy, która sama ma również symbolikę związaną z Wielkanocą. Odwołując się tutaj do analogii z obumierającym i odradzającym się w ziemi pszenicznym ziarnem, Jezus tak naprawdę przepowiedział swoją śmierć, no i oczywiście zmartwychwstanie. Także bez problemu możemy połączyć zarówno chleb, jak i tak naprawdę pszenicę ze zmartwychwstaniem, co oczywiście widzimy w kościele w trakcie podniesienia. Moi drodzy, to już wszystko, co przygotowałam dla Was w ramach dzisiejszej audycji. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za obecność przed odbiornikami. Natomiast chciałabym złożyć Wam właśnie życzenia wielkanocne i życzyć ciepłych i rodzinnych świąt Wielkiej Nocy, spędzonych z rodziną, w tym przepysznego śniadania wielkanocnego i bogatego zająca oraz mokrego dyngusa. Pamiętajcie też oczywiście, żeby dzisiaj zanieść Wasze wspaniałości do święcenia, no i żebyście się dzisiaj nie przepracowali. Ja mam do upieczenia jeszcze 2 serniki. Mam nadzieję, że u Was też już te prace dochodzą do końca i będziecie mogli sobie jutro wreszcie odpocząć. Ja tymczasem żegnam się z Wami i życzę Wam przepięknych świąt. Jeszcze raz do usłyszenia za tydzień w sobotę, jak zwykle po 8:00. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia. Zuza Ogrodowczyk.
Psy, koty i inne kłopoty.